Po pierwsze, tak jak zapowiadaliśmy, chciałabym z Państwem porozmawiać przez chwilę o nowej ustawie, która obowiązywać będzie od 1 października, czyli Prawo o szkolnictwie wyższym. Po drugie, o ustawie, która w tej chwili jest procedowana, ale budzi ogromne kontrowersje i emocje w związku z tym o tej ustawie także. To jest ustawa System Informacji Oświatowej. A po trzecie, chcielibyśmy porozmawiać o tym, jaka jest faktyczna sytuacja pogotowia ratunkowego w Tarnowie, bo widzę, że to także jest temat, który emocje budzi ogromne. Państwo otrzymali od nas materiały. Ja zacznę od tej ustawy, którą tutaj nazwaliśmy strategiczną reformą. Ona jest strategiczną reformą w szkolnictwie wyższym. Bardzo skrótową, ale myślę, że wyczerpującą informację otrzymujecie Państwo od nas na piśmie, żeby można się było do niej odnieść. Ja chciałabym tylko powiedzieć o takich rzeczach, które dotyczą nas bezpośrednio, to znaczy naszych tarnowskich uczelni, a także tego, co dzieje się w Małopolsce i co dzieje się, jakie są skutki tej ustawy w Polsce, i będę odpowiadać ewentualnie na Państwa pytania. Więc jakie były cele tej ustawy? Była ona analizowana bardzo szeroko z różnymi środowiskami. KRASP, czyli Konferencja Rektorów, ale także środowiska studenckie, czyli Samorząd Studencki, Samorząd Doktorantów. Przez cały czas prac nad tą ustawą, nie tylko, że byli obecni, ale wnosili swoje poprawki. Tych poprawek naprawdę sporo zostało zaakceptowanych i wpisanych do ustawy. I szukaliśmy takiego modelu zapisania prawa, żeby był on modelem najbardziej przystającym do rzeczywistości. Takim modelem, który pozwoli nam po pierwsze usamodzielnić uczelnie, po drugie spowodować podniesienie poziomu jakości kształcenia, bo to ciągle u nas jest jeszcze poważna kula u nogi, to się ciągnie latami, nie możemy z tego wyjść. W pewnym sensie otworzenie rynku pracy dla młodych naukowców. Finansowanie, po pierwsze zgodne z tym, jaki jest stan naszej młodzieży, to znaczy z demografią, ale przede wszystkim finansowanie uczelni takie, które dawałoby dobrym uczelniom większe środki, a słabym uczelniom mniejsze środki. Po trzecie zabezpieczenie studentów, a więc szereg preferencyjnych dla nich usług i kredytowych, i bezpłatnych, które otrzymują dzisiaj na uczelniach. No i wreszcie to, co jest naprawdę najważniejsze, żeby finiszem tej zmiany ustawowej były naprawdę uczelnie polskie, które będą się liczyły w świecie. Co w związku z tym jak gdyby dla naszych uczelni? Uczelnie będą finansowane tak, jak były finansowane do tej pory, a więc za studentem idą pieniądze na tego studenta. Ale to będzie tylko ta skromna pula, bo to jest wiadomo, to jest tak jak w szkolnictwie podstawowym, za uczniem idą pieniądze na tego ucznia i to jest tylko jedna część finansowania edukacji. Natomiast ogromne pieniądze, granty naukowe będą przekazywane dla tych uczelni, które po pierwsze będą miały dobre pomysły, będą miały dobre programy i w związku z tym po te granty będą chętnie sięgały. I między innymi 4 marca w Krakowie otwarte zostanie Narodowe Centrum Nauki, to będzie jedna z tych takich ważniejszych inicjatyw, która jest wynikiem nowej ustawy. Od 15 marca ruszy nabór konkursowy na granty, na projekty badawcze. W 2011 roku przeznaczono tylko na te granty badawcze 305 milionów złotych. To jest naprawdę duża kwota, która powinna znaleźć się w rękach tych, którzy faktycznie badania naukowe chcą prowadzić. I tego typu działania będą prowadzone, więc dobra uczelnia, która prowadzi dobre badania, która cieszy się zaufaniem studentów, będzie dostawała dodatkowe pieniądze, duże dodatkowe pieniądze na prowadzenie badań. Chcemy ujednolicić sposób kształcenia, to znaczy uczelnie będą same jak gdyby programowały to, w jaki sposób student będzie studiował, ale jednocześnie ustalamy krajowe ramy kwalifikacji, takie jakie obowiązują w Unii Europejskiej i w innych państwach, po to, żeby student mógł swobodnie przemieszczać się pomiędzy uczelniami. Jeżeli są takie sytuacje życiowe, takie sytuacje się zdarzają często, że trzeba się przenieść z miasta do miasta albo z uczelni na uczelnię, to dzisiaj jest tak, że student musi albo zaliczać dodatkowe przedmioty, albo rozpoczynać studia od początku. Przeniesienie się z kierunku na kierunek wcale nie jest takie łatwe. Jeżeli będą funkcjonowały dobrze krajowe ramy kwalifikacji, wtedy będziemy mieli taką sytuację, że studenci będą z łatwością mogli przechodzić na tym samym kierunku z roku na rok, z uczelni na uczelnię. Będzie to dla nich o wiele łatwiejsze. Ogromną kontrowersję, czy też ogromny niepokój, może tak powiem, wielki niepokój wśród uczestników prac nad ustawą budziły spory dotyczące finansowania tego drugiego kierunku studiów. Więc pierwsza rzecz, o której chcę powiedzieć. Więc po pierwsze to jest to, że ministerstwo nie ma zamiaru wprowadzać płatnych studiów, bo takie głosy w dyskusji się podnosiły, takie były obawy. Więc dementuję to absolutnie z całą stanowczością. Po słowach ministra nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej, ministerstwo nie ma zamiaru wprowadzać płatnych studiów. Mówimy o płatnym drugim kierunku tylko dla tych studentów, którzy przenoszą się z kierunku na kierunek, studiują, Państwo wiecie, znacie takie określenie wieczni studenci, prawda? Studiują na wielu kierunkach i na żadnym z tych kierunków nie osiągają żadnych konkretnych efektów. Dla tych studentów, którzy będą osiągali dobre wyniki na drugim kierunku, więc pierwszy kierunek nie jest tutaj brany pod uwagę, pierwszy kierunek jest bezpłatny dla wszystkich. Na drugim kierunku, jeżeli ktoś chce równolegle studiować dwa kierunki, prawda? Czy kierunek po kierunku. Jeżeli będzie na tym drugim kierunku studentem dobrym, będzie miał oczywiście te studia bezpłatnie. Jeżeli to są tylko ucieczki, wycieczki, przenosiny, to oczywiście tutaj trzeba będzie te studia finansować. Prawo nigdy nie działa wstecz, więc też chcę uspokoić tych studentów, którzy dzisiaj studiują. Oni nie są zagrożeni żadnym z tych przepisów, jeżeli uważają je za zagrożenie. Takie działanie, o jakim ja w tej chwili mówię, więc o odpłatności za drugi kierunek, jeżeli student wybiera go i nie ma na nim żadnych sukcesów, więc jest tylko, żeby był, takie działania pozwolą odblokować naprawdę ogromną ilość kierunków, które dzisiaj są niedostępne na przykład dla dobrych maturzystów. Maturzyści często nie dostają się na studia, bo te kierunki, które chcieliby sobie wybrać, są kierunkami blokowanymi.
A co to znaczy, pani poseł, od razu wchodząc w słowo, że studentowi na przykład idzie dobrze na drugim kierunku albo źle? To znaczy, że rektor zdecyduje, czy on będzie bezpłatnie studiował, czy nie? Kto o tym będzie decydował?
Rektor w pewnym sensie także.
Uczelnia to wchodzi w grę konkretnie?
Ja myślę, że każda uczelnia ma opracowane kryteria. I zgodnie z tymi kryteriami otrzymuje się nagrody rektorskie, wyróżnienia i stypendia naukowe.
Czyli ktoś, żeby studiować na drugim kierunku, musi być taką osobą, no powiedzmy, ponad...
Ponad 4 na przykład.
Ponad 4.
Więc jeżeli... Na przykład nie ma
no właśnie, będzie jakiś stały, czy
to jest uzależnione od uczelni. Natomiast jeżeli jest sytuacja taka, że student nie osiąga takiej wysokiej średniej na drugim kierunku, bo na pierwszym kierunku jaką osiąga, taką osiąga. Natomiast na drugim kierunku, jeżeli jest tak dobrym studentem, że chce studiować dwa kierunki, jednocześnie zajmuje komuś innemu to miejsce bezpłatne, no to musi się wykazać tym, że naprawdę studiować chce. Więc już ta średnia 4 to wcale nie jest jakieś nie wiadomo jakie wymaganie wielkie. Panie redaktorze, jeżeli ktoś chce studiować dwa kierunki... Jeżeli ktoś chce...
No w Oxfordzie nie jest łatwo, ja wiem.
Nie będziemy się rozwodzić na ten temat.
Ale mówimy o tym, że chcemy, żeby każdy miał dostęp do wyższej uczelni. Jeżeli jeden student studiuje na 4 kierunkach, a drugi student nie może się dostać, bo te miejsca są zajęte, a na tych 4 kierunkach ma oceny poniżej 3, to sądzę, że to nie jest jakieś wielkie osiągnięcie. Nie ma takiego powodu, żeby on zajmował 3 miejsca, a ktoś inny musiał płacić za studia, prawda? Bo dla niego tego miejsca braknie. Więc wydaje mi się, że jest to rozwiązanie takie, które pozwoli odblokować naprawdę ogromną ilość miejsc na studiach. Państwo sobie przeczytają, myśmy bardzo precyzyjnie te miejsca próbowali wskazać. To jest naprawdę duże udogodnienie. Więc wydaje mi się, że jeżeli ten drugi kierunek bierzemy jako kierunek bezpłatny, jeżeli ktoś chce studiować, to naprawdę musi być dobrym studentem. No, studiowanie 2-3 kierunków i nieosiąganie na żadnym z nich jakiegokolwiek sukcesu chyba nie jest tym, o co nam chodzi, bo cały czas mówimy, że ustawa ma przede wszystkim na celu podniesienie jakości kształcenia. Jak chcemy podnieść tę jakość kształcenia, to po pierwsze róbmy tak, żeby to było dostępne dla wszystkich. I stąd na przykład nowe pomysły, które były bardzo dobrze przyjęte przez samorządy studenckie i doktoranckie także, mianowicie stypendia socjalne, dla których podnieśliśmy próg, a więc jest dostępność dla większej ilości osób. Samorządy same wnioskowały o to, żeby większa pula była przesuwana na te stypendia socjalne, więc żeby znowu jak największą ilość osób można było taką pomocą objąć. Żeby były specjalne granty dla tych, którzy mają dobre osiągnięcia i te granty będą przyznawane nawet przez ministra edukacji, na to też jest osobna pula pieniędzy. I wreszcie tak zwane diamentowe granty, czyli dla tych studentów, którzy są naprawdę rewelacyjni, możliwość szybszej ścieżki kariery. Więc to też jest dla studenta odpowiednia możliwość studiowania. To dla studentów. Patrzę, co jeszcze takiego bardzo istotnego.
Czyli rozumiem, że drugi kierunek i kolejne również trzeba wykazać się tymi dobrymi wynikami, tak?
Mówimy o drugim kierunku.
O drugim, a kolejne?
Tak. Myślę, że tak samo. Tak samo. Są także zmiany, które dotyczą na przykład kadry, ponieważ zależy nam na tym, żeby ta kadra była kadrą jak najlepiej wykształconą. W związku z tym staramy się pomóc jak gdyby w zdobywaniu kolejnych stopni naukowych i tak na przykład procedury nadawania stopni na przykład doktora habilitowanego można skrócić z 11 do około 4 miesięcy dzięki tej nowej procedurze. Wprowadza się procedury konkursowe, jeśli chodzi o obsadę stanowisk na przykład rektorskich, zasadę niełączenia podległości służbowej w rodzinach, więc jest kilka takich rozwiązań, które mówią o tym, żeby uczelnie były bardziej samodzielne i żeby uczelnie jak gdyby, nie chcę powiedzieć odmładzały, ale jak gdyby poszerzały ofertę dla naukowców, dla tych, którzy chcą naprawdę na uczelniach pracować. Jeśli chodzi o taką uczelnię jak nasza Tarnowska, czy nasze Tarnowskie, to tutaj też jest istotna zmiana, mianowicie do tej pory profesorowie pracowali na kilku bądź kilkunastu etatach. Dzisiaj ustawa mówi, że można pracować na jednym etacie z powiadomieniem rektora na kolejnym. Więc ograniczymy tę ilość etatów po to, żeby następni naukowcy mogli te etaty zajmować. Dla takich uczelni jak Tarnowska to jest bardzo ważne, bo profesorowie, którzy tutaj wykładają, którzy tutaj pracują na co dzień, muszą się bardziej z tą uczelnią związać. To jest dla takich środowisk jak nasze bardzo istotne, żeby kadra pochodziła gdyby z naszego środowiska, żeby rozumiała potrzeby tarnowskie. Po to także jest przygotowana ta ustawa, czy ja mogę dokończyć zdanie? Po to także jest przygotowana ta ustawa, żeby uczelnie kreowały tak swoją politykę personalną, ale także politykę edukacyjną, żeby nie wypuszczać na rynek pracy osoby, które mają wyższe wykształcenie i których zawód jest tak nasycony na rynku, że w życiu nie dostaną pracy, tylko żeby odpowiadać na lokalne potrzeby. Więc to jest bardzo ważne, żeby tutaj ludzie, którzy mieszkają tutaj, czy też czują te środowiska, wiedziały, w jaki sposób kreować politykę edukacyjną. Słucham pani redaktor.
Chciałam zapytać, czy to będzie możliwe, bo jednak z tego, co mi wiadomo, to bardzo dużo osób ma etaty w Krakowie i uczy również tutaj, na przykład biorąc pod uwagę tarnowską PWSZ. Więc czy to się sprawdzi w praktyce?
Właśnie, myślę, że się sprawdzi w praktyce, przede wszystkim dlatego, że trzeba będzie zwrócić większą uwagę na to, kto w jaki sposób związany z tym środowiskiem jest tutaj zatrudniony. Profesorowie będą się musieli zdecydować, jeżeli dzisiaj pracują na kilku etatach, będą się musieli zdecydować na jeden bądź dwa, to znaczy, że zwalniają miejsca dla następnych, dla tych, którzy tę swoją karierę rozpoczynają, bądź są w jej trakcie, prawda? Myślę, że to jest naprawdę dobry pomysł. Przy okazji
nie zabraknie.
Z całą pewnością nie zabraknie, bo jeżeli dzisiaj mamy znakomitą obsadę profesorską, to ja myślę, że ludzie, którzy są związani z tą uczelnią, też będą chcieli z nią być związani.
Decydują. Za dużo jakiś czas istnienia, dopiero mamy teraz pierwszego, będziemy mieć doktora habilitowanego. W ciągu istnienia PWSZ w Tarnowie.
A to pytanie moje brzmi, dlaczego do tej pory nie dopuszczano tarnowian do tego, żeby oni mogli także tutaj pracować, zajmować się stanowiska, jednocześnie prowadzić procesy habilitacyjne. Więc chyba jednak przesunięcie tego punktu ciężkości na, właśnie nie mówię, że koniecznie na tarnowian, ale na ludzi z tego subregionu, prawda? On nie musi być mieszkaniec Tarnowa, proszę mnie dobrze zrozumieć. Ale to też niekoniecznie musi być osoba z Krakowa, mieszkająca na stałe w Krakowie, dojeżdżająca tutaj na zajęcia. Z całą pewnością, tak jak pani redaktor zauważyła na początek, nie da się zrobić tak, że to się rozdzieli. Zresztą też nie mamy takiej potrzeby. Właśnie o to nam chodzi, żeby się pracownicy naukowi przenikali, żeby te doświadczenia się ze sobą jak gdyby wymieniały. Ale taka sama sytuacja jest, jeśli chodzi o pracowników naukowych z zagranicy. Dlaczego nie mają pracować tutaj u nas? Tę dostępność trzeba dla nich otwierać. Nigdy nie otworzymy tej dostępności, jeżeli miejsca są pozajmowane przez jedną osobę kilkakrotnie. Natomiast ja uważam, że dla Tarnowa najważniejsze jest to, żeby tarnowianie właśnie tutaj, w miejscu, w którym mieszkają tarnowianie, mieszkańcy całego naszego subregionu, żeby tutaj mieli możliwość podejmowania pracy. To będzie dla nich istotne, bo wtedy tę karierę naukową będą mogli rozwijać, będziemy mieli tych doktorów habilitowanych coraz więcej. Chociaż ja osobiście jestem zdania, że należałoby pójść jeszcze dalej i wzorem innych krajów też o zmianie tego procesu habilitacyjnego pomyśleć. Czy do tej reformy szkolnictwa wyższego jakieś pytania Państwo macie? Bo jeżeli nie, to przeszlibyśmy do drugiej ustawy.
Tam jest jeszcze mowa w ustawie o czymś takim, na co zwracają uwagę też profesorowie uniwersytetów. Jest mowa o ograniczeniu, czy o w zasadzie wyrzuceniu. Do tej pory w ustawie była lista kierunków, które tak zwanych ustawowych, prawda, również takich, które no, czasami nie spotykały się z jakimś, nie wiem,
dużym zainteresowaniem
studentów, ale które dla jakby substancji uniwersytetu są niezmiernie istotne. Filozofia, socjologia, no, tego typu przedmioty uniwersyteckie. Dlatego boją się w tym momencie Wbrew temu, co pani profesor tutaj mówiła, że ustawa ma przede wszystkim, czy jest pomyślana jako taki element podnoszenia jakości kształcenia, że tak naprawdę właśnie uniwersytet się wyzbywa takich swoich podstawowych funkcji.
Nic podobnego. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest ważniejsze. Czy ważniejsze jest to, żebyśmy, przepraszam za określenie, bo ono jest takie bardzo pejoratywne, produkowali magistrów, doktorów i tak dalej, czy żebyśmy kształcili ludzi, którzy będą szczęśliwi dlatego, że będą mogli w swoim wykształceniu znaleźć odpowiednie oferty pracy. Więc chyba istotne jest to, żebyśmy umieli tak elastycznie programować sposób kształcenia, żebyśmy przygotowywali dla rynku pracy osoby, takie, które na tym rynku są poszukiwane. Jeżeli będziemy kształcili samych filozofów, no to proszę mi wierzyć, że w pierwszym roku, jak wypuścimy powiedzmy 100, 200, 300 takich osób wykształconych w tym kierunku, będzie dla nich praca, ale w następnym roku już nie będzie. Więc w kształceniu chodzi o to, żeby jak najprecyzyjniej umieć dostosować sposób kształcenia, umiejętności osób do tego, jakie są wymogi rynku pracy.
Ja myślę, że w ogóle dlatego... to jest niezrozumienie.
No to proszę mi wytłumaczyć w takim razie.
O to chodzi. No. Chodzi o to, że taki przedmiot jak filozofia, czy jakikolwiek taki powiedzmy bazowy przedmiot uniwersytecki powinien być wykładany na każdym. No może się nie
ale to jest kompetencja uczelni. Panie redaktorze, to jest kompetencja uczelni.
To powinien, myślę, że ustawodawca zadbać o to, żeby rzeczywiście zapewnić uniwersytetowi te podstawowe funkcje.
Żeby nie wiem, jakie to są podstawowe funkcje.
Dowolności rektora w tym, że na przykład likwidujemy w takim razie kierunki albo na takich kierunkach, które no już teoretycznie w tym momencie, no po co tak naprawdę, nie wiem, na zarządzaniu filozofia, po co na jakichś kierunkach innych, prawda, które teoretycznie nie wiążą się z czymś takim. Natomiast tak naprawdę produkujemy wówczas magistra, który nie ma podstawowej wiedzy na temat tych takich zagadnień być może nie bezpośrednio związanych z tym, co mu będzie potrzebne w pracy, natomiast no, trudno powiedzieć, że jest to człowiek wykształcony.
Podstawy wiedzy powinien posiadać każdy maturzysta. Natomiast na studia się idzie po to, żeby w danym kierunku, w danej dziedzinie się kształcić. Nie minister ma zarządzać, jak powinno wyglądać kształcenie, tylko tak jak powiedziałam na początku, przygotowane są krajowe ramy kwalifikacji. Takie same ramy kwalifikacji, znaczy zestaw umiejętności, zestaw wiedzy, którą powinien posiadać człowiek, który chce się jakimś tytułem konkretnym z konkretnej dziedziny, z konkretnego kierunku posługiwać. Te krajowe ramy kwalifikacji będą kompatybilne z takimi samymi ramami kwalifikacji, które funkcjonują w Unii Europejskiej. Natomiast to rektor uczelni, to cały senat uczelni odpowiada za to, kogo kształci. My proponujemy, żeby senaty sprawdzały, co się dzieje z absolwentami. Sprawdzały oczywiście na tyle, na ile to jest możliwe, bo wiadomo, że tego się prześledzić bardzo precyzyjnie nie da, ale bardzo to jest dla nas istotne. Tak jak szkoły średnie, licea, technika monitorują, co się dzieje z maturzystami. Zdali maturę i co się z nimi dalej dzieje. Idą, pracują w piekarni, proszę bardzo, ale ilu z nich po maturze osiąga następne szczeble kariery naukowej? Ilu z nich podejmuje studia, na jakich dziedzinach, w jaki sposób? To jest dokładnie to samo. Uczelnie mają teraz monitorować, co się dzieje z ich absolwentami. Czy wypuszczają absolwentów, którzy nie mają żadnej pracy, czy wypuszczają absolwentów, których poszukuje rynek pracy i w związku z tym oni pracują, są aktywni i tak dalej. To jest bardzo ważne. Kształcić to nie znaczy dać każdemu podstawy jakiejś wiedzy i koniec, kropka. Kształcić tak, żeby ten człowiek ze swoim wykształceniem mógł funkcjonować na rynku pracy. To jest istotne. Dlatego uważam, że centralne zarządzanie w tym miejscu jest błędem, natomiast ważne jest to, żeby taką politykę prowadziły uczelnie bezpośrednio. Co robi w tej materii państwo? Mianowicie minister edukacji zamawia kierunki. Zamawia kierunki, które są szczególnie na rynku polskim i na rynkach europejskich poszukiwane i za te kierunki dodatkowo płaci nie tylko uczelniom, ale także studentom. I to jest ta polityka państwa. Jak widzimy, że na przykład brakuje tych na kierunkach technicznych wykształconych osób, to zamawiamy jeden, drugi, piąty, siódmy. Taka lista zawsze jest przez ministra przygotowywana i ci, którzy podejmują studia na tych zamawianych kierunkach, nie tylko, że dostają większe pieniądze, ale także szczególną opieką objęci są studenci, bo każdy z nich dostaje także specjalne stypendium. To jest ta polityka, która pozwala jak gdyby uczelniom zorientować się też w rynku pracy, ale każda uczelnia na swoim terenie, no proszę zobaczyć, w Tarnowie mamy ogromne zakłady chemiczne, w Tarnowie mamy zakłady zbrojeniowe, w Tarnowie mamy jakieś zakłady krawieckie, w okolicach mamy administrację i mogłabym tu wymieniać jeszcze jakieś rzeczy. Czy w związku z tym kształcenie osób do tych zawodów jest sensowne? No oczywiście, że jest sensowne. Trzeba wiedzieć, jakie jest zapotrzebowanie na rynku i jakich absolwentów będzie potrzeba.
No, jedno drugiemu nie przeczy. Znaczy, można kształcić specjalistów, którzy mają tą podstawową, bazową wiedzę uniwersytecką.
Nikt tego
zapewnioną,
nie
a ustawa
absolutnie
z
tego
tych
nikt nie broni.
Akurat te obowiązki z uczelni zrzuca. Znaczy,
nie, wręcz przeciwnie, to uczelnia,
może sobie
uczelnia
podjąć,
o tym decyduje.
Od jutra Wydział Filozofii nie jest potrzebny już w tym momencie.
Jeżeli nie ma zapotrzebowania, że nie będzie pan miał tam studentów, no to nie będzie pan potrzebny Wydział Filozofii. Jak będzie pan miał tam studentów, to będzie potrzebny Wydział Filozofii.
A to ja nie rozumiem, że jeżeli wykreujemy w tym momencie potrzeby i parcie w jakichś innych kierunkach, znaczy rozumiem, że jakaś dziedzina nauki jest wtedy... demokratycznie dochodzimy do wniosku, że jest niepotrzebna filozofia na przykład.
Nie, nieprawda.
Czy matematyka,
nieprawda.
Czy coś innego.
Nieprawda.
Nie, bo to ja tego nie
proszę
rozumiem.
Proszę pamiętać, że także rynek kształtuje jakieś zapotrzebowanie. Jeżeli jest tak, że my zdecydowanie za dużo czasu poświęcamy temu tematowi, panu redaktorowi, no, państwo się już niecierpliwią, więc ostatnie zdanie. Zdecydowanie jest tak, że jeżeli przychodzi student i chce na danym kierunku studiować, to to ma sens. Jeżeli tego studenta nie ma, no to kogo pan będzie kształcił? Proszę pamiętać o tym, że w ciągu najbliższych 3-4 lat będziemy mieli liczbę studentów o 1/3 niższą niż liczba, która jest w tej chwili. To by oznaczało, że 1/3 uczelni powinna się, nie wiem, w jakiś sposób przekształcić. 1/3 uczelni, 1/3 studentów w ciągu najbliższych 3 lat będziemy mieli mniej.
No to
więc ja myślę, że...
prywatne, bo,
no więc
bo
najwyższa
na
pora...
uczelniach.
Nie, nieprawda, nieprawda. Najwyższa pora... Nieprawda, proszę pana, funkcjonują wszystkie uczelnie państwowe, które do tej pory funkcjonowały. Najwyższa pora, żeby uczelnie dbały o swój wizerunek, o swoją markę. Między innymi nowa ustawa daje im możliwość dbania o tę markę, na przykład wprowadzania własnych dyplomów. Takie marki, które są w świecie dzisiaj znaczące, które po studiach, na których można wszędzie dostać pracę, takie marki nigdy się nie będą martwiły o to, że jest niż demograficzny, dalej nie przyjdzie student. W Polsce też takie uczelnie są, tylko trzeba im pomóc się wypromować.